Cześć podróżnicy, z tej strony Monika. Witajcie w podcaście Itaka podróżuje i inspiruje, gdzie przygody, miejsca i ludzie łączą się w jedno niesamowite doświadczenie. Przygotujcie się na opowieści z całego świata, które zainspirują Was do spakowania walizek i wyruszenia w drogę. W dzisiejszym odcinku moją gościnią będzie Alina Kręcisz, która jest chemiczką, fotografką i dziennikarką. Odwiedziła wiele miejsc na świecie, ale zakochała się w Sri Lance. Napisała książkę Moja podróż z Witkacym i Malinowskim na Ceylon, która jest wielogłosową relacją z podróży po Lankijskiej wyspie, świadczącą o śladach, które pozostawili znani ludzie przełomu XIX i XX wieku. Więc usiądźcie wygodnie i rozluźnijcie się, słuchając opowieści. To już czas na naszą kolejną podróż. I taki świat jest piękny. Dzień dobry. Pani Alino, zaprosiliśmy Panią do naszego podcastu, ponieważ napisała Pani książkę o Sri Lance. Wielokrotnie również Pani podróżowała w tym kierunku. Natomiast zanim do tego przejdziemy, chciałabym, żeby opowiedziała Pani kilka słów o sobie.
Bardzo nie lubię opowiadać o sobie, ale przyznam się, że od wielu lat zajmuję się fotografią. Od kilku lat też piszę bloga. Następnym i wielkim moim marzeniem było napisanie książki o Sri Lance. I właśnie blog był jakby przygotowaniem do książki. Powstała ostatnio książka i jest w pisaniu kolejna książka.
Więc i kolejna o Sri Lance, jak rozumiem.
Tak, rozpisałam się.
Czyli rozumiem, że Sri Lanka daje wiele tutaj wiele możliwości, prawda, jeżeli chodzi o opisanie. A proszę mi powiedzieć, ile razy już pani była na Sri Lance?
No, w tym roku był to już 10. raz, czyli licząc, że jeden raz rocznie, więc byłam już, zaczęłam jeździć 10 lat temu. Mhm. I przez ten okres czasu obserwuję, co się dzieje w tym kraju.
I wielokrotnie też zabierała pani na przykład swoich znajomych, prawda? Tak. Żeby też opowiedzieć o tym kraju, pokazać go.
W różnych konfiguracjach podróżowałam. Podróżowałam sama, zbierając informacje do książki. Była to samotna, 3-miesięczna podróż. Podróżowałam z koleżanką. Podróżowałyśmy autobusami dookoła Sri Lanki. Podróżowałam z moimi bliskimi, znajomymi, którzy... Większość z nich uważa, że to była ich podróż życia i wielu z nich już wróciło kolejny raz do tego kraju.
I właśnie chciałam zapytać tak od razu na początku, żebyśmy tutaj rozwiali jakby wszelkie wątpliwości. Czy Sri Lanka jest kierunkiem bezpiecznym? Czy możemy się tam czuć bezpiecznie, czy możemy planować jakby wyjazd do tego kraju?
Więc z perspektywy tych 10 lat... Skoro potrafiłam sama tam podróżować jako kobieta, więc należy wnioskować, że jest to kraj bezpieczny. Zawsze czułam się bezpieczna. Spotkałam tysiące życzliwych ludzi, najbardziej w takich newralgicznych momentach zawsze mogłam zapytać, poprosić. Zawsze dostawałam wskazówki, nawet jeśli był problem językowy, to radziliśmy sobie. Ostatnio też, chciałam też jakby uświadomić wszystkim, że obecnie warto również jechać do tego kraju, ponieważ jest bezpiecznie. Dlaczego to mówię? Ponieważ przed ostatnim moim kwietniowym wyjazdem większość moich znajomych pytała, dlaczego ty tam jedziesz? Tam jest przecież, tam są ciągle rozruchy, tam jest niebezpiecznie. I chciałam powiedzieć, że jesteśmy w październiku 2023 roku. W tym samym roku byłam i nie było rozruchów,
było
bezpiecznie.
I nie odczuła pani żadnych tutaj...
Tak, obecnie są moje, w tym momencie są moje przyjaciółki na wyspie i donoszą mi, że jest cudownie, są zachwycone, mają wspaniały hotel, cudowne jedzenie i... wyspa i są zakochane w wyspie.
Rozumiem. A proszę w takim razie, może wróćmy właśnie do tej pani książki i do tej pani podróży podróż odbyła się śladami dwóch wybitnych Polaków, prawda? Tak. Tutaj mamy antropologa i mamy wybitnego poetę, malarza, tutaj nie wiem, co jeszcze o Witkacym można powiedzieć. Geniusza, dokładnie, po prostu geniusza. Proszę opowiedzieć nam, dlaczego akurat te postaci wybrała pani na tą swoją właśnie podróż i na przyplanowaniu tego?
Zbierając informacje do mojej książki, jeszcze właściwie nie byłam zdecydowana, i trafiłam na dzienniki Malinowskiego i właściwie to był artykuł, czy częściowy do Echa Tatrzańskiego, który Witkacy napisał jako relacja z tej podróży. No i jeszcze oczywiście były listy do bliskich Witkacego. I to po przeczytaniu tych materiałów stwierdziłam, że no bardzo jest niejasna historia tej podróży, czy historia miejsca, gdzie byli i jak wyglądały te miejsca. Nie jest tak jakby do końca sformułowane. Malinowski prowadził bardzo lakonicznie zapiski w dzienniku. Były tam miejsce, pogoda.
Tak bardziej naukowo. Tak.
Natomiast listy Witkacego są pełne barw. Po prostu jest taka... to, co widzimy w jego obrazach, to jest w formie słownej przekazane. I po prostu zachwyciło mnie to. I zaciekawiło, bo trzeba było to jeszcze znaleźć. Wiele okazało się w czasie mojej podróży, że niektóre z tych miejsc, na przykład, gdzie się zatrzymywali, już nie istnieją, albo nie było wiadomo do końca, które to było miejsce. Niby było określona, podana nazwa, ale byli w jakiejś świątyni i trzeba było ją po prostu znaleźć w tym miejscu. Więc to było takie poszukiwanie, badanie, bawienie się w detektywa, a poza tym jeszcze spędziłam dużo czasu w archiwum na przykład narodowym w Colombo, bo moim celem też było, żeby pokazać ten kraj, jak on wyglądał w tym czasie, czyli znaleźć opisy
tych miejsc.
Tak, tych miejsc, w ogóle kraju i co się wtedy działo i co oni widzieli. Więc wymagało to dużo pracy, ale wszystko było...
Na pewno była to ekscytująca praca, prawda? Takie odkrywanie, to musiało być bardzo ciekawe.
I to jakby też zachęciło mnie do dalszych poszukiwań i ja ciągle zbieram, kolekcjonuję informacje, wspomnienia Polaków, poszukuję takich połączeń polsko-lankijskich, które myślę, że to w kontekście podróży Polaków na tą wyspę są bardzo istotne, ponieważ chcemy pojechać w pewne miejsce, tak jak na przykład Colombo, które jest z reguły omijane przez polskiego turystę. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, tak? Ponieważ jest bardzo głośnym miastem.
Rozumiem.
A wszyscy jednak tam jadą, żeby spocząć na plaży pod palmą. Ale Colombo jest pełne polskich historii, ponieważ nawet ci, którzy nie podróżowali, tak jak Witkacy i Malinowski po całej wyspie, tylko zatrzymali się na krótki przystanek, to oni wszyscy spędzali czas w Colombo i tam zwiedzali...
Czyli możemy znaleźć takich dużo polskich akcentów.
Bardzo dużo, chyba właściwie najwięcej. Właśnie w Colombo, tym omijanym.
Nie spodziewałabym się, tak szczerze mówiąc. Sri Lanka wydaje się takim odległym miejscem, prawda? Że tutaj jest to zaskakujące.
Są takie też konteksty, w których występują kobiety, podróżniczki i też samotne podróżniczki na początku XX wieku. Więc to wszystko będzie w mojej nowej książce, ponieważ ekscytuje mnie to na przykład... Polka, kobieta, która wychodzi z przewodnikiem tylko na szczyt Adama, który w tym czasie to nie było tam jeszcze schodków, no po których można się było wspiąć, chociaż dzisiaj nie jest też łatwo po nich wchodzić, bo jest ich ponad 5000.
No to sporo. To na pewno sporo.
Więc wspinanie się dla kobiety na początku XX wieku w całkiem innym ubraniu niż teraz.
Dokładnie.
Więc to było też wyzwanie i odwaga.
Mhm. I ona, rozumiem, że sama podróżowała, tak? Też tutaj na Sri Lankę. No to myślę, że to będzie bardzo ciekawa historia i nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli o niej przeczytać, dowiedzieć się czegoś więcej.
Znaczy, kończę pisanie tej książki, natomiast będę wkrótce poszukiwać jakiegoś wydawcy, sponsora. Myślę, że to byłaby fajna druga część.
Tak, no tutaj ta książka przepiękna, tutaj też zdjęcia pani autorstwa, prawda? Są tutaj.
Tak, nie tylko, zawarte. Bo tam są też jeszcze takie zdjęcia, które na przykład przywiózł Karol Lanskorojski z Ceylonu wtedy jeszcze. I one są w Polsce, jest cała kolekcja zdjęć Ceylonu z początku XX wieku. Także takich akcentów polsko-lankijskich jest
bardzo dużo.
Jeżeli ktoś
by chciał odtworzyć jeszcze raz, na przykład razem z pani książką pojechać i tam na miejscu na przykład te miejsce odtworzyć, to myślę, że tutaj...
Jak najbardziej, bo to wiele z tych miejsc się pokrywa z trasą, dzisiejszą trasą polskich turystów, znaczy w ogóle turystów. Są to najsłynniejsze miejsca, więc może tylko konfiguracja się lekko zmienić i na pewno sposób podróżowania.
Oj, to na pewno. Bo rozumiem, że tutaj była najpierw wielka wyprawa statkiem, prawda?
Tak, no wtedy samoloty jeszcze nie funkcjonowały, w związku z tym wszyscy docierali parowcami, które były liczne linie oceaniczne, które dowoziły i otwarto kanał Suezki, więc ta droga była krótsza.
I tak już troszkę skrócona, prawda?
Tak, ponieważ w tej nowej książce mam też opis podróży dookoła Afryki.
O proszę, no to też
i to było w XVIII wieku Polak opłynął i to jeszcze żaglowcem opłynął dookoła Afryki i dotarł na Ceylon.
No proszę, no to na pewno będzie ciekawa historia. Tak. Natomiast proszę mi jeszcze powiedzieć tutaj, jak wygląda kwestia wyjazdu na Sri Lankę pod kątem takim praktycznych przygotowań, czyli czego na przykład potrzebujemy, żeby tam wjechać, jakich dokumentów, gdzie możemy dostać wizę, bo wiem, że tutaj wizy, prawda, są wymagane.
Wizę można tak jak, jestem na bieżąco, ponieważ moje koleżanki właśnie pytały mnie o to, więc wizę można przez internet sobie bardzo prosto
Czy nie jest to bardzo skomplikowany proces?
Wręcz bardzo prosty i to jest natychmiast po wypełnieniu odpowiedniego formularza uzyskujemy wizę. Oczywiście możemy ją uzyskać również na lotnisku w Colombo. Jest tam odpowiednie biuro, gdzie można zakupić wizę, tylko że ona jest chyba o $10 droższa.
Rozumiem. Czyli jeżeli chcemy zaoszczędzić, to możemy
około tej kwoty. Nie chcę tutaj zmyślać. Potrzebna jest nam w tej chwili, w tym roku, od 1 stycznia jest taka karta wjazdowa też. To wszystko też się wypełnia.
W ambasadzie zapewne, tak? Czy przez stronę internetową również?
Przez stronę internetową też się. Zresztą na stronie ambasady jest też opis.
Cały wykaz, co w danej chwili jest potrzebne.
Więc to bardzo ułatwia. I te dwie rzeczy są niezbędne. No a reszta to już... zależy od nas.
A jaka jest na przykład długość lotu? Czy to jest taka bardzo daleka wyprawa? Czy tutaj jednak...
Znaczy to wszystko zależy w jakiej konfiguracji odbędzie się nasz lot. Bo jeżeli polecimy z Warszawy bezpośrednio do stolicy Sri Lanki, do Colombo, to będzie to podróż około 9 godzin. Dla jednych jest to wygodne, bo nie trzeba się nigdzie przesiadać. To trzeba zdecydować. Ale jest to na pewno łatwiejsze.
Zdecydowanie.
Dla ludzi, którzy nie lubią się szwendać po lotniskach, obcych lotniskach i którzy po prostu męczy ich to, wsiadają do samolotu i nawet nie znając języka, bardzo, bardzo łatwy sposób dostają się na wyspę. Natomiast istnieją też połączenia takie, znaczy takie łączone. I ja latałam na przykład, ostatnio leciałam z Krakowa przez Dubaj do Colombo. Latałam z Pragi do Colombo.
Czyli mamy dużo możliwości tutaj po prostu, żeby się tam dostać.
Więc po prostu z różnych miast, nawet z Amsterdamu i z Berlina, więc z różnych miejsc jest to możliwe. Przy czym wtedy jest to bardziej męczące, ponieważ gdzieś trzeba dojechać i stamtąd, rozumiem. I stamtąd jeszcze było międzylądowanie, więc no jest to bardziej męcząca wersja. Może czasami tańsza, nie wiem.
Ale na pewno właśnie, tak jak pani mówi, bardziej wymagająca, prawda?
Tak, tak. I bardziej męcząca jednak. Niezależnie od tego, czy ktoś łatwiej znosi 9 godzin lotu, czy po 5. To jednak jest to po prostu bardziej chyba, łatwiejsza do zorganizowania, o tak powiem.
Rozumiem. A proszę mi jeszcze opowiedzieć o klimacie, jaki jest na Sri Lance. W sensie, kiedy najlepiej na przykład tam podróżować, tak z pani doświadczenia, bo rozumiem, że była pani też w różnych pewnie okresach roku, prawda? To według pani jak najlepiej, kiedy najlepiej tam podróżować?
Najlepiej podróżować na początku roku, czyli grudzień jest już jak najbardziej brany pod uwagę, i kolejne miesiące, mniej więcej do kwietnia. To wybrzeże zachodnie i południowe, które jest najbardziej turystycznie rozwinięte, jest wtedy najpiękniejsze.
Najcieplej tam jest wtedy, jak rozumiem.
Tak, w ogóle kwiecień jest najcieplejszym miesiącem. Też byłam w kwietniu teraz, na przełomie kwietnia i maja, więc rzeczywiście było bardzo gorąco. Nawet dochodziło do 50 stopni.
Ojej, to faktycznie. To faktycznie wysokie temperatury.
Moje towarzyszki, które preferowały plażę, więc były zachwycone.
No z pewnością, bo tutaj jesteśmy tak naprawdę już w tropikach, prawda?
Tak, tak. Jesteśmy 5 stopni na północ od równika i panuje tutaj właśnie pogoda, przy czym na wyspie są dwa monsuny. Także właściwie można powiedzieć, że przez cały rok jest pogoda do podróżowania. O jednym czasie jest monsun z jednej strony wyspy, a o innym czasie jest z drugiej strony wyspy.
Czyli warto to sprawdzić przed wyjazdem po prostu.
Bardzo to jest ważne, żebyśmy, jeżeli chcemy tylko zwiedzać, to w ogóle nie ma to znaczenia.
Rozumiem.
Natomiast jeżeli chcemy leżeć na plaży,
no to już to może mieć
zrobić
znaczenie.
Sobie zdjęcie z lazurowym morzem pod palmą i w pięknym słońcu, to wtedy musimy jechać na początku roku.
Rozumiem, czyli wtedy lepiej wcześniej zaplanować tę podróż, żeby trafić akurat na ten czas, kiedy ta pogoda jest najpiękniejsza. Chciałam jeszcze panią zapytać o język, jakim możemy się porozumiewać na Sri Lance. Czy na przykład może to być język angielski, czy tam się dogadamy, czy mają jakieś swoje regionalne języki?
Na Sri Lance właściwie należałoby powiedzieć w Sri Lance na wyspie Ceylon.
A, rozumiem.
Ale jakoś strasznie trudno jest powiedzieć w Sri Lance.
Właśnie, prawda? Tak od razu pierwsze, co przychodzi na myśl, to jednak na Sri Lance. Ale
tak.
Tutaj...
No to może nam wszyscy wybaczą. Więc obowiązują trzy języki i dzieci w szkole uczą się trzech języków. Syngaleskiego, tamilskiego i angielskiego. I znając odrobinę język angielski, jesteśmy w stanie bez problemów się porozumieć z każdym.
Czyli jakby chcą się dogadać z turystami,
tak?
Bardzo
są bardzo otwarci. Otwarci, przyjaźni, uśmiechnięci. Może to też wynika z religii. Jest to buddyzm, uważam, że to jest takie...
Dominującą religią, tak?
Tak, i daje takie pozytywne nastawienie do życia, więc wydaje mi się, że może to wynikać z tego. Więc bardzo przyjemnie się podróżuje, tak jak mówiłam już wcześniej, jest bezpiecznie, a też jest... W każdej sytuacji możemy poprosić o pomoc i nie zdarzyło mi się, żeby
odmówiono pani
żeby
tej pomocy.
W ogóle mnie zignorowano. Nawet jakieś całe deliberacje odbywały się, żeby mi pomóc, żeby mnie skierować w odpowiednie miejsce i żebym była zadowolona.
Chciałabym też jeszcze dopytać o to, jaką walutą posługujemy się, będąc na Sri Lance, z takich właśnie bardziej praktycznych rzeczy. Czy na przykład lepiej zabrać ze sobą dolary, euro, czy możemy na przykład dostać walutę miejscową gdzieś tutaj w Polsce, czy tylko tam możemy wymienić pieniądze? Jak to wygląda?
Więc obowiązującą walutą na Sri Lance jest, jest rupia lankijska. Jak przeliczyłam, to 1 zł to jest 74 rupie, a 1 dolar to jest ponad 300, 330, to w zależności od kursu dnia. Więc najlepiej z mojego doświadczenia po prostu wziąć dolary, najlepiej wziąć w dużych nominałach, bo wymieniamy je w kantorze na lotnisku, albo w banku.
Czyli na przykład w hotelu nie wymienimy, nie ma kantorów, tylko trzeba iść albo do banku, albo na lotnisku.
Bywają takie sytuacje, że możemy wymienić, albo zapłacić po kursie, jaki nam zaproponują, natomiast bez problemu w każdym banku wymienią nam walutę, czy to jest dolar, czy euro. Te dwie waluty jakby, a funt brytyjski również, chociaż może u nas jest mniej popularny, żeby go zabierać.
Tak. Bo Sri Lanka jest też byłą kolonią, prawda, brytyjską?
Tak, nie tylko brytyjską. Pierwszymi kolonistami, którzy pojawili się na wodach Oceanu Indyjskiego, byli Portugalczycy i to było na Sri Lance. Pojawili się na początku XVI wieku. Byli tam okupowali wybrzeże Ceylonu przez 150 lat. Później zastąpili ich Holendrzy. I ostatnimi kolonistami byli Anglicy. Czyli gdyby to sumować, okazuje się, że obecność europejska sięga kilkuset lat na tej wyspie.
Rozumiem. Wspomniała też pani o tym, że dominującą religią, wyznaniem jest buddyzm. Tak. Czy są tam też jakieś inne religie? Czy tutaj one jakby koegzystują ze sobą? Czy po prostu tylko buddyzm jest tam widoczny?
Religią dominującą jest buddyzm i jest wyznawany głównie przez Syngalezów. Buddyzm przybył do tego kraju z Indii w III wieku przed naszą erą. I ta religia zawładnęła całym krajem. Później odbywały się ataki z Indii południowych i Syngalezi byli spychani coraz niżej, jeśli chodzi o położenie na wyspie. I wraz z tymi atakami wchodziła religia tamilska, hinduska. Hinduska także, cała północ. Oczywiście oni się też osiedlali tam, jak zdobywali jakąś część kraju, to też tam przebywali dłuższą część czasu. Budowali świątynie, więc ta religia hinduska jest bardzo obecna w całym kraju, ale najbardziej na północy. Tak, oczywiście są też katolicy. Jest to, znaczy katolicyzm został wprowadzony przez Portugalczyków i jest ich kilka procent. Można ogólnie powiedzieć, że oprócz jeszcze katolickiej religii prowadzone są inne. Przez Holendrów był protestantyzm na przykład, a mieszkają na Sri Lance. Również mieszka na Sri Lance około 9% chyba muzułmanów, którzy osiedlili się tam w X wieku i jako kupcy, którzy zawinęli po przyprawy na przykład i osiedlali się tam, żeby prowadzić handel. No i oni wyznają islam. Więc,
jest, więc mamy jest taką to, mieszankę tak, kulturową tak naprawdę, tak. Z dominacją tutaj tego buddyzmu jednak tak. I tych religii pochodzących z Indii, tak?
Tak. Czyli, a jeszcze właściwie, przepraszam, można by wspomnieć, że istnieją jeszcze pierwotni mieszkańcy, weddowie, których jest bardzo mało, są w osobnych grupach i oni... Oni jakby już, trochę są skażeni innymi religiami, ale ich podstawową religią była wiara w naturę, w duchy zmarłych, więc to
i
jest...
I oni też kultywują jakby tą swoją część, już, tak, kultury, czy już bardzo, coraz mniej, ale...
Tak, ponieważ ich, nie wiem, chyba jest około 2000 tylko, więc to
faktycznie
po prostu
bardzo
już,
mało.
I już, już ten wpływ cywilizacji i na nich zostawił piętno, więc po prostu ta taka stricte pierwotna religia
powolutku zanika.
Trudno o niej dyskutować. Bo...
Marzycie o podróżach, słuchając naszego podcastu? Itaka spełni wasze marzenia. Sprawdźcie oferty na www.itaka.pl i rezerwujcie niezapomniane wakacje. Z nami odkryjecie, że podróże to niesamowita przygoda. I taki świat jest piękny.
Rozmawiałyśmy o wyznaniach, o religiach, które dominują na Sri Lance. Zapewne jest też dużo ciekawych świątyń, miejsc związanych z kultem. Czy może nam pani opowiedzieć właśnie o kilku takich miejscach, które warto odwiedzić?
Myślę, że najważniejszą świątynią, którą należałoby odwiedzić, jest świątynia relikwii Zęba Buddy w Kendy, która jest najważniejsza dla buddystów, a ponieważ oni są dominującą nacją na wyspie, myślę, że to jest jakby nasz obowiązek zobaczyć coś, co jest najważniejsze dla wielu ludzi. I drugim kontekstem jest to, że możemy poznać też Pałac Królewski, Pałac Królowej, pałac, w którym mieszkały konkubiny króla, ponieważ stanowi to jeden kompleks. Zawsze relikwia i władza to było jedno. Czyli król, który był w posiadaniu relikwii, bo należy też sobie uświadomić, że był czas, kiedy Sri Lanka, Ceylon w tamtych czasach nie była jednolita. Była podzielona na księstwa feudalne i ten z władców, który miał relikwie, był najważniejszy.
To miał władzę po prostu.
Tak, dokładnie. I tak jak wspominałam, był to osobny budynek, w którym przechowywano ząb Buddy. Jest on przechowywany w takich kasetach i pokazywany tylko w bardzo szczególnych okolicznościach.
Jakieś ważne święta, tak, na przykład? No, czy
znaczy, myślę, że to już w tej chwili to tylko najważniejszym oficjelom jest pokazywany, ponieważ nawet Sri Lanka słynie z festiwali religijnych i jednym z najważniejszych jest festiwal w Kendy z udziałem właśnie najświętszej relikwii buddyjskiej i w tym festiwalu nie bierze ona udziału, tylko bierze jakby zastępcza dla bezpieczeństwa.
Rozumiem, żeby nikt jakby nie ukradł tej relikwii, tak?
Tak, i nie, jest bez sześciu. Ona po prostu cały czas jest przechowywana dla bezpieczeństwa w tym sanktuarium. Swoją drogą to sanktuarium też należy zwrócić uwagę, ponieważ ono jest ozdobione przykładem sztuki kandyjskiej, która jest XVIII-wieczną sztuką i należy się
jej
dokładnie przyglądnąć, obejść nawet dookoła to sanktuarium. Ono jest dwukondygnacyjne, więc na dole po prostu odbywają się te ceremonie. Takie ceremonie odbywają się 3 razy dziennie. Ale każdy z nas może po prostu obejść
i zobaczyć
ten budynek. Natomiast wychodząc na pierwsze piętro, możemy zobaczyć ten relikwiarz. Jest specjalne okno, jest otwierane o określonej porze i możemy przechodząc
zobaczyć. Z daleka, ale możemy zobaczyć. Ten ząb jest przechowywany.
Tak. Można też na przykład pojechać do Jaffny. Mhm. Na północy.
I co się tam znajduje?
I zobaczyć świątynię hinduską. Mhm. Słynną świątynię w Nalur, która i zobaczyć, tam też jest świetny do oglądania festiwal pod koniec sierpnia. I zobaczymy cały obrządek hinduski. I to jest... bardzo interesujące. Ja na przykład byłam na festiwalu w Kataragamie i tam o tyle jest to interesujące, że tam przychodzą, bo to przychodzą jako pielgrzymki wyznawcy wszystkich religii.
No właśnie, bo każdy może wejść na taki festiwal na przykład, czy jak to wygląda?
Znaczy, które na początku wspominałam, to każdy był, znaczy każdy może przyjść, natomiast jakby najważniejszymi uczestnikami są wyznawcy, prawda? Natomiast turyści jak najbardziej są mile widziani. Natomiast w Kataragamie odbywa się festiwal wszystkich wyznań.
To też piękne.
Czyli możemy tam zobaczyć procesję z udziałem tancerzy, czyli taką buddyjską procesję. Możemy zobaczyć różne... To niesłychanie interesujące dla mnie było oglądanie różnych takich ceremonii hinduskich, między innymi chodzenie po rozżarzonych węglach, wbijanie sobie różnych...
To musi robić wrażenie.
Pod skórę różnych haków. Nie wiem, różnych form pokuty jak gdyby. Które odbywały się cały czas, odbywały się też różne wieczorne tańce, które były niesłychanie interesujące i zachęcam do zobaczenia tego, bo to jest niespotykane i bardzo ciekawe.
Może ubogacić nasz pobyt na Sri Lance tak naprawdę.
Bardzo, bardzo.
Czyli kulturowo rozumiem, że mamy tam cały wachlarz.
Tak, no bo oprócz świątyń jeszcze mamy historię. Czyli mamy starożytne stolice na przykład. Najstarszą stolicę, czyli Anuradhapurę i kolejną, czyli Polonaruwę. Tam się wszystko zaczęło. To były stolice, na przykład Anuradhapura była stolicą przez 1500 lat.
To bardzo długo.
Bardzo długo i była chyba najbardziej, nawet na owe czasy, najbardziej zorganizowanym miastem, w którym właściwie to, co się tam stworzyło, szkoda, że po prostu nie było to budowane w inny sposób, bo gdyby może wykorzystywano więcej kamienia, to pozostałości byłoby więcej w Anuradhapurze, ale wykorzystywano więcej drewna w związku z tym...
Czyli uległo też zniszczeniu
Przetrwały te olbrzymie, pięć największych, chyba na świecie, stupy na wyspie nazywane są dagoby, które przechowywały święte relikwie. One są wielkości piramid, więc...
Faktycznie musi to robić ogromne wrażenie.
Więc jest to coś niesłychanego. Natomiast druga stolica zawiera więcej kamiennych pozostałości. Widzimy tam naprawdę piękne zdobienia i sztukę, więc jest też
jest
kontekst
zobaczyć, tak
kulturowy.
No to już mamy kontekst tutaj religijny, mamy ten kontekst kulturowy, to może teraz przejdźmy, jak już jesteśmy przy kulturze, to też kuchnia jest związana z kulturą tak naprawdę nieoderwalnie. I tutaj nawet widzę, że mamy takie przyrządy, prawda, które tutaj pani przywiozła. Może kilka słów o tym powiemy?
Bo podstawą kuchni w tym kraju jest kokos, więc tutaj,
tak,
mamy przykład,
kokosy.
Chociaż niestety, przepraszam, nie ze Sri Lanki, ale żeby pokazać, jak dla tych, którzy nie wiedzą, jak w środku wygląda, taki kokos jest za pomocą takiego narzędzia, którego używa każda gospodyni. Tutaj wkłada się...
Montuje się do stołu po
prostu, tak? Dokładnie. I obracając w ten sposób, wyskrobuje się cały ten biały miąższ, zalewa się go wodą i otrzymuje się mleko kokosowe.
O proszę, i na takim mleku kokosowym już możemy zrobić mnóstwo potraw.
Dokładnie, a pierwsza frakcja w ogóle to jest ta śmietanka, ta najgęstsza, ta najtłustsza. I mleko kokosowe dodaje się do wielu potraw i do wielu odmian curry, bo Sri Lanka to kraj rice and curry. Przy czym należy pamiętać, że może i wiedzieć, że curry, w tym rozumieniu curry to nie jest jedna potrawa, tylko to jest cały wachlarz curry, które mogą być na przykład czerwone, bo zawierają dużo chili, mogą być brązowe, bo powstają z palonych przypraw, mogą być białe, bo jest w nich mało przypraw i są łagodne, więc...
Znów wielka różnorodność tak naprawdę.
Też zależy też, z czego one są zrobione. Curry można przygotować z każdego warzywa, z każdego owocu, z różnych rodzajów mięs, z ryb, z owoców morza. No więc po prostu...
Nie wiem, czy dobrze widziałam, że u pani w książce również mamy przykładowe jakieś przepisy, prawda? Jak przyrządzi takie typowe właśnie jedzenie z tego regionu.
Tak. Polecam, zamieściłam tam najłatwiejsze przepisy, ponieważ...
Na zachętę po prostu.
Ponieważ tak, jest, wystarczy na przykład kupić takiego kokosa, wziąć młotek, rozbić go na pół, oskrobać z tej skorupki, włożyć, albo wziąć tarkę, zetrzeć go, albo przy pomocy jakiegoś innego narzędzia zmiksować go na drobne,
zblendować na przykład. Na
drobne wiórki. Dołożyć do niego na przykład chili, trochę chili, trochę limonki, trochę skórki z limonki, trochę soku z limonki. I mamy sambol. Jest to taki, tak, ja nazywam to sałatką, ale jest to coś odświeżającego.
Czyli na upalny letni dzień,
Uwielbiam, uwielbiam. To jest jedno z dań, które po prostu zakochałam się jako pierwsze. Poza tym ja już mam ślinotok.
Ja również, także.
Jak zaczęłam o tym mówić, ponieważ ja uwielbiam tamtejszą kuchnię i ponieważ nie muszę tam jeść mięsa, bo zresztą nie za bardzo polecam. Natomiast dla wegetarian i wegan to po prostu jest raj. I wszystkie potrawy takie właśnie warzywne, o których na przykład curry z ogórka.
Brzmi ciekawie.
To jest coś pysznego. Albo z buraka czerwonego.
Czyli tutaj można eksperymentować dowolnie, jeżeli
chodzi o kuchnię. Na Sri Lance rosną takie same warzywa, jak i u nas. Są uprawiane właśnie w okolicach Nuwara-Elia. Jak zobaczymy tam, przyjeżdżając stragan, to widzimy wszystkie i pory, marchewki, pietruszki.
Czyli bardzo będzie nam łatwo tworzyć kuchnię. Może ten smak nie będzie taki sam, no bo wiadomo, słońce i, i troszeczkę inaczej to wygląda, ale...
Ale bardzo podobny, więc bardzo możemy, możemy się w tym rozpływać. Tutaj jest jeszcze taki, taki przyrząd, który jest używany do robienia z mąki ryżowej potrawy, która nazywa się string hoppers i tutaj wkłada się przygotowaną taką papkę z mąki ryżowej. To trochę wygląda jak gips, takiej konsystencji, żeby łatwo było wyciskać. Po prostu tutaj wychodzi makaron, takie niteczki białe, które zawija się w takie gniazdko i gotuje na parze i podaje się albo na słodko, albo na ostro.
Na ostro na przykład.
Na ostro. Każdy z nas, nawet ten, który nie lubi ostrych rzeczy, może spróbować kirabat. To jest gotowany ryż gotowany na mleku kokosowym. ponieważ jest on podawany jako pierwszy posiłek niemowlętom, więc myślę, że...
że każdy może spróbować tak naprawdę.
Tak, nie ma problemu z ostrością. Chociaż dzieci są przyzwyczajane do ostrości od maleńkości i nie mam z tym problemu. Należy również spróbować hopersów, czyli naleśników w formie miseczek, które podawane są na przykład z jajkiem sadzonym w środku, albo puste, albo i podaje się je z różnymi sałatkami. Można też je zjadać z curry, z różnymi rodzajami curry. W ogóle posiłek, taki prawdziwy posiłek, nie codzienny, bo na co dzień nie jest aż tak wystawny, ale taki posiłek
taki podstawowy.
Tak, skład, taki, kiedy na przykład zaprosi się sąsiadów, czy kogoś z krewnych, składa się z ryżu.
Tak.
I na pewno musi być curry, jakieś które dostarcza białka, czyli mięsne na przykład. Co najmniej dwa warzywne, jak nie więcej. I musi być też jakaś sałatka odświeżająca, na przykład z jakiegoś zioła. Tutaj taka znana jest z gotukoli i też z kokosem się ją miesza. I jeszcze podaje się na przykład czatnej albo właśnie...
Takie różnego rodzaju sosy, tak? Żeby tutaj...
Tak, i sos i taki jakby odświeżacz, jak na przykład w kuchni japońskiej się podaje imbir. To tutaj jest taki na przykład sambal, taki, żeby nam troszeczkę...
Przeczyściło te kubki smakowe, tak? Żeby poczuć jakby cały wachlarz tych smaków.
Tak, tak.
No, brzmi dokładnie.
A oczywiście jeszcze słodkości, które są niemożliwe. Po prostu tak? Ilość cukru jest nie do określenia.
No i jak tutaj już jesteśmy nadal przy kuchni, no to tak naprawdę Ceylon to jest wyspa przypraw. Tutaj głównie myślę, że cynamon będzie się najbardziej kojarzył, no ale też herbaty. Tak. Tutaj ta herbata cejlońska chyba jest takim największym importerem, chyba jest Sri Lanka, prawda? Jeżeli chodzi
znaczy jest
o
chyba
herbatę,
w czołówce. Jeden z na pewno kiedyś, nie wiem, czy ta sytuacja jest aktualna, ale kiedyś była czwartym eksporterem herbaty na świecie. I herbatę, mamy tutaj,
no właśnie,
takie
mamy,
torebki,
prawda?
Które
takie...
możemy sobie właśnie na pamiątkę
albo na
jako prezent
właśnie
tak, zakupić.
To
przywiozłam ostatnio, bardzo łatwo je zakupić, nie ma problemu, w każdym sklepie. Tutaj muszę dodać też, że nie martwcie się państwo, wszystkie sklepy są dobrze zaopatrzone, po kryzysie wszystko działa normalnie i jest prąd, paliwo i pełne sklepy.
Czyli można
tylko
bez problemu podróżować.
Inflacja z dwuzerowej spadła na kilka procent, a jedynym problemem jest, że ceny jednak trochę wzrosły. Tak jak wszędzie na świecie.
Dokładnie.
No i wracając do herbaty. Herbatę się uprawia na różnych wysokościach. Od poziomu morza do 600 metrów, to jest tak jakby pierwszy poziom, później jest od 600 do 1200 i od 1200 w górę, nawet ponad 2000 metrów nad poziom morza. I istnieje tu kilka okręgów, które wytwarzają herbatę. To jest terytorialnie jakby określone i wszystkie te okręgi mają normy. I jak powie ktoś, że jest herbata z okręgu Nuwara Eliya, to ona ma określone właściwości, a jak ktoś powie, że jest z regionu Kendy, to jest innych właściwości, ponieważ też Kendy jest na innej wysokości.
Rozumiem. Czyli tutaj mamy taki pełny wachlarz tych herbat z każdego regionu i możemy spróbować, jak one smakują.
Głównie na Sri Lance wytwarzane są trzy rodzaje herbaty. Herbata czarna, herbata zielona w mniejszym zakresie i najmniejszym zakresie, ale najcenniejsza, herbata biała. I herbata czarna, czarną herbatę uzyskuje się w wyniku fermentacji. Zieloną uzyskuje się w procesie, w którym liście nie poddawane są fermentacji. Natomiast biała to jest ekskluzywna herbata. samych pączków, które znajdują się na czubku
na
roślin,
samej górze roślinki.
Tak, zbieranych przed wschodem słońca.
Ojej.
Z 5 kilogramów takich pączków otrzymuje się 1 kilogram herbaty.
No to faktycznie ekskluzywny towar.
Tak. To jest dużo droższe, ale też jest, ma wielkie wartości zdrowotne. No i niepowtarzalny smak. I są, tą białą dzieli się na dwa rodzaje, złotą i srebrną. W zależności od zabarwienia tych...
tego naparu?
Nie. Są takie włoski na tych pączkach i one jedne są bardziej tak na złoto zabarwiane, a jedne na srebrno. I w związku z tym też napar jest innego koloru.
I ma też pewnie inne właściwości?
Niewiele się różnią, ale się różnią.
A proszę mi powiedzieć w takim razie, bo rozumiem, że na Sri Lance herbatę nie podaje się w taki sposób, na przykład jak tutaj mamy też herbatkę ze Sri Lanki, ale rozumiem, że na Sri Lance pewnie zostałaby nam zaserwowana w inny sposób. Jaki to byłby sposób?
No wszystko zależy od miejsca. Bo na przykład, gdybyśmy się udali do jakiegoś przydrożnego baru, to dostalibyśmy kubek herbaty, który by został napełniony herbatą z jednego dzbanka, gdzie już zaparzono, posłodzono, dodano mleka i zostajemy skazani na...
Postawieni przed faktem dokonanym.
Na smaki tego... kto to robił. Natomiast u Lankijczyków w domu z reguły jest podawana w filiżankach. Jest to czarny, mocny napar i jest mleko, ale to już od naszej woli zależy, ile tego mleka będzie. I cukier też jest, ale osobno, także już mamy...
Już możemy tutaj regulować.
Tak, i w hotelach też mamy po prostu do dyspozycji, no już jest to przygotowane pod europejskie wymagania.
Jak już rozmawiamy o kuchni, to musimy też wspomnieć o cynamonie, bo cynamon jednak bardzo nam się kojarzy ze Sri Lanką. Co może pani na ten temat tutaj nam opowiedzieć?
Cynamon jest jedną z najważniejszych przypraw, która pierwotnie rosła i rośnie na wyspie. Od wieków pływali po niego kupcy arabscy, chińscy z różnych rejonów świata. Po nich przybyli tutaj Portugalczycy. A po nich Holendrzy, którzy nawet zaczęli uprawiać cynamon, żeby zwiększyć produkcję i dochody. Nawet nie wolno było nikomu zdradzać, w jaki sposób to była tajemnica handlowa.
W jaki sposób rośnie cynamon, tak?
Tak.
Jak go hodować?
Tak, ponieważ to wszystko były
na pewno
pieniądze.
Bardzo duże pieniądze,
no,
prawda?
Oczywiście. Cynamon jest też ważny w kuchni lankijskiej, ponieważ dodaje się go do wielu curry. Dodaje się go nie zmielonego, tylko właśnie rozłupanego. Ponieważ cynamon pochodzi z kory drzewa, tą zewnętrzną błonkę się obiera, a spod nią ściąga i suszy się i wkłada się jedną w drugą. Tym różni się cejloński cynamon od innych, że po prostu on jest taki układany warstwowo. Na pewno jest też, nie wiem, czy pani próbowała, jest bardzo przyjemny smaku, jest taki
szczególnie w
pełny
taki,
woni.
Tak zimą, prawda? Nam cynamon myślę, że kojarzy się z zimą głównie, z tymi herbatkami różnymi.
No
prawda?
I z szarlotką.
I z szarlotką, no dokładnie.
Czasami nawet z ciastem ze śliwkami jest niezbędny. A ponieważ ten ma szczególne walory zdrowotne również, ponieważ kuchnia lankijska ma dużo rzeczy wziętych z ajurwedy, czyli tej medycyny tradycyjnej i po prostu wszystkie te przyprawy mają swoją rolę w tej kuchni. Czasami curry jest robione z kilkunastu przypraw i wszystkie one mają swoją jakąś zdrowotną rolę. Jest też gotowa mieszanka przypraw, która u nas kupujemy w sklepie też taką mieszankę przypraw, która się nazywa curry. Niemniej jednak jest to całkiem co innego.
Zupełnie inna.
Tak, i inny skład przypraw. I też warto nie tylko kupić sobie cynamon w laskach i przywieźć do domu. Można go przed przygotowaniem szarlotki wrzucić do młynka, zmielić i będzie
Na świeżość, taki
cudownie
świeży.
Pachnący, pływający się po całym domu zapach i smak. Można wrzucić do herbaty zimą. I co jeszcze?
I stworzymy świąteczny klimat. Po prostu.
Można przygotować z niego również przyprawę do piernika. Samemu sobie przygotować. Będzie jednym ze składników i bardzo nam właśnie... I wchodzimy w świąteczny klimat.
Świąteczny klimat, prawda? Dokładnie. No właśnie, tutaj jak też myślimy o Sri Lance, myślę, że większość osób, które planują podróż w tym kierunku, też myśli o zwiedzaniu, ale pod kątem przyrodniczym. Mamy przepiękne parki narodowe, mamy też mnóstwo pomników przyrody, myślę, że tak to możemy nazwać. Czy może nam też pani tutaj o tym przybliżyć troszeczkę ten temat?
Myślę, że nazywanie Sri Lanki rajską wyspą miało swoje uzasadnienie. Nasz poeta Adam Asnyk, który odwiedził Sri Lankę, ciągle powtarzał, tu chyba był ziemski raj, gdziekolwiek się nie udał, zachwycało go wszystko, więc, a szczególnie przyroda. I przyroda, która jest obecna wszędzie i w tym klimacie po prostu rośnie w oka mgnieniu, więc przypomina mi się nawet taki przykład pana, który, gdy byłam pierwszy raz na wyspie, widywałam go codziennie z taką maczetą, ścinał odrosłe rośliny, ponieważ przez noc...
Odrastały.
Odrastały. I to była taka syzyfowa praca, niekończąca się, więc tam wszystko jest po prostu w tym klimacie, jest bujne i niespotykanych rozmiarów. Zresztą w książce też opisywałam, Witkacy opisywał.
Właśnie miał przepiękne opisy, prawda?
Dokładnie.
Tutaj swoim okiem tym...
Potrafił to barwnie, niezwykle barwnie opisać i trafnie. I możemy wybrać się do Parku Narodowego, w którym możemy zobaczyć zwierzęta wolno żyjące, to podkreślam. I to jest naprawdę wielka różnica zobaczyć słonia w zoo, czy zobaczyć słonia żyjącego w przyrodzie. Oczywiście istnieje konflikt między człowiekiem a zwierzętami, ponieważ zabieramy im coraz więcej terytorium. Niemniej jednak mam nadzieję, że to, co oglądam ciągle jeszcze w tym kraju, będzie dostępne dla kolejnych pokoleń i będziemy mogli zobaczyć słonia, który szczęśliwy paraduje sobie w przyrodzie. Szczęśliwe słonie, które kąpią się w jeziorze.
Można być piękny widok.
Niesłychanie. I w końcu są to największe ssaki żyjące na wyspie. Możemy zobaczyć na przykład jedynego niedźwiedzia, który żyje na wyspie. Nazywa się niedźwiedź wargacz. Możemy zobaczyć różne gatunki jeleni. Możemy zobaczyć tamtejszego dzika. No i mogłabym jeszcze... zapomniałam przecież o lamparcie lankijskim.
No tak.
który występuje w tych największych parkach narodowych.
A udało się pani go spotkać?
Tak, mam nawet zdjęcie.
O proszę, jeszcze się zdjęcie udało zrobić.
Tak, natomiast ostatnim razem tylko przemknął przed samo, ponieważ parki narodowe zwiedzamy tylko
w formie takiego safari, jakby.
W specjalnych samochodach, tak nie możemy po prostu poruszać się pojedynczo. I po prostu przeskoczył przez drogę, wzbudzając ogólną sensację. On się nie przejął, my bardziej. Natomiast na zakończenie safari, już wyjeżdżając, zobaczyłyśmy stojącego słonia przy drodze. Bardzo powoli samochód przejeżdżał koło niego. On tak jakby jednym okiem popatrzył na nas.
Co się dzieje?
Jednak machał uszami i ogonem.
Czyli chyba był zadowolony.
Chyba nie był nieszczęśliwy z tego powodu. Jednak jest to niesłychane przeżycie. To są olbrzymie zwierzęta i poruszają się tak lekko i cicho. Mają tak jakby poduszki nogami i po prostu takie kolosy przechodzą obok nas. Jestem pod wrażeniem, aż brak mi słów.
I słonie chyba są dość ważne, prawda, dla mieszkańców Sri Lanki. Czy tutaj też jakby kulturowo, wyznaniowo jest to jakoś związane, czy tutaj raczej chodzi o tą ochronę tych zwierząt po prostu, żeby żyły w tym swoim środowisku?
Tutaj na przykład, jeśli chodzi o buddyzm, to jakby jest wbrew myślistwu i wszelkie przejawy myślistwa w tym kraju są zabronione. W ogóle zabijanie zwierząt nie mieściło się w filozofii Buddy. Przechodząc dalej, możemy też jeszcze zobaczyć na przykład pierwotne lasy, które są to, wiele z tych roślin, które zachowało się w tych lasach, są po prostu unikalne. Kiedyś występujące, na wielu obszarach już zanikłe. Możemy pospacerować na przykład, myślę, że to jest też modny sposób, wędrowanie po górach. Cała środkowa Sri Lanka to są góry i wzniesienia. I na przykład najwyższy, może to kogoś zaskoczyć, ale najwyższy szczyt Sri Lanki ma ponad 2,5 tysiąca metrów.
No to sporo.
W tym samym jakby paśmie znajduje się też najsłynniejszy szczyt, Góra Adama, szczyt Adama, Sripada, gdzie znajduje się odcisk stopy. I tutaj też jest kolejny przykład współegzystencji różnych religii, ponieważ różne religie przypisują sobie, że
ta stopa jest
należy do odpowiednika najważniejszej postaci w danej religii, na przykład, że jest dla buddystów jest to odcisk stopy Buddy, dla hindusów jest to odcisk stopy Shivy, dla muzułmanów jest to odcisk Adama, stąd też góra
stąd
Adama
też nazwa.
I wierzy się, że Adam tam stał na jednej nocy, żeby odkupić swoje grzechy. A Portugalczycy wprowadzili jeszcze taką teorię, że jest to odcisk świętego Tomasza i czczony jest
również ważny, religii chrześcijańskiej.
Tak, dla katolików.
Jeszcze chciałabym, żebyśmy wspomniały, jak już jesteśmy tutaj przy tych jakby przy przyrodzie, chciałabym, żebyśmy wspomniały o lwiej skale. Nie wiem, jak to się dokładnie dobrze wymawia.
Sigiriya.
To właśnie chciałabym, żeby tutaj pani jeszcze opowiedziała nam troszkę o tej Sigiriji, bo to też jest takie miejsce, które jest bardzo mocno kojarzone ze Sri Lanką.
Ja uważam nawet, że jest to numer jeden, które
taki,
na
że
liście,
trzeba koniecznie zobaczyć.
Tak, miejsc, które trzeba zobaczyć, ponieważ jest to miejsce, które jest pełne legendy, pełne historii i pełne sztuki. Gdy odwiedzimy to miejsce, to możemy oglądać malowidła z V wieku. Mhm. Są to postacie wymalowane kiedyś na froncie skały, która była fortecą. Król Kasjapa wybudował tą fortecę, żeby się... Znaczy, może zacznijmy od tego, że najpierw zamordował swojego ojca w wyniku spisku, przejął władzę. Był synem z nieprawego łoża, więc na
czyli fascynująca historia na
tron
początek.
Nie miał za bardzo widoku, w związku z tym postanowił sam sobie sięgnąć po tą władzę i został władcą i z Anuradhapury, tej pierwszej stolicy, przeniósł sobie stolicę właśnie w to miejsce, na wysoką skałę, tam wybudował fortecę, która niewyobrażalną, która sięgała chmur i po prostu sam siebie traktował jak
Boga,
Boga króla nawet siebie traktował. Tylko nieliczni mogli tam wejść przez otwór w postaci lwiej paszczy.
A stąd nazwa Lwia Skała, tak?
Dokładnie. No i później okazało się, że spisek też przeciwko niemu zakończył jego życie i karierę, ponieważ ten brat, który miał większe prawo do tronu, wrócił i Kasjapa z tej wysokiej twierdzy zszedł razem z wojskiem ruszył na swojego brata, bo przypuszczał, że nie ma się kogo obawiać. Ale okazało się, że ten naczelny generał, który kiedyś z nim spiskował, teraz zaczął spiskować przeciwko niemu. I wykorzystano sytuację, kiedy słoń króla się potknął i ten naczelny wódz krzyknął, król ucieka, wojsko się rozpierzchło, a król Kasjapa poderżnął sobie gardło.
I tak zakończyła się ta historia,
i tak zakończyła się historia Lwiej Skały, ale osiągnięcia, jakie tam zastosowano, budowano ją bez przerwy 4 lata, dzień i noc, a król Kasjapa rządził w niej 18 lat.
No to długo.
Nie za bardzo.
Jeszcze chciałabym, żebyśmy wspomnieli o mieście Gale.
Tak.
Co tam znajdziemy ciekawego?
O tyle jest to dla nas interesujące, że jest właściwie to stare Gale, czyli fort i miasto znajdujące się w środku, to przypomina nam europejskie średniowieczne miasteczka. Są wąskie uliczki, sklepiki, kawiarnie. Ten fort, który możemy zwiedzać, jest kilkanaście bastionów. Jest to przykład, jeden z najznamienitszych przykładów takiej budowli obronnej. Jednej z wielu, jakie jeszcze są obecne na wyspie i które dla miłośnika takich miejsc są naprawdę wielką gratką, a dla zwykłego turysty jest naprawdę wielką przyjemnością oglądanie zachodu słońca
z tych murów
ogromnych tego fortu, spacerowanie po uliczkach, można przysiąść w kawiarni, wypić dobrą kawę. Można sobie też zakupić jakieś wyroby jubilerskie. To miejsce ma klimat. I warto tam,
chyba
3 razy.
Tak?
A obejście, to wydaje się fort, a obejście tego zajmuje dosyć dużo czasu i jest naprawdę wiele ciekawych miejsc. Tam jest po holenderski kościół, po anglikański kościół hotel, który był siedzibą komendanta holenderskiego, jest po holenderski szpital, jest kawałek fortu z XVI wieku, który wybudowali Portugalczycy, także warto.
Czyli warto zobaczyć te miejsca.
Tak.
Wiem też, że prowadzi pani bloga, prawda, który był takim przygotowaniem swego rodzaju do napisania właśnie książki, o której też dzisiaj już wspominałyśmy. Czy znajdziemy tam też na przykład jakieś wskazówki dotyczące organizacji wyjazdu?
Tak, jak najbardziej, ponieważ uważam, że jest to dosyć pomocne, szczególnie dla osób, które po raz pierwszy się wybierają. Jest to większość ludzi, którzy się wybierają po raz pierwszy i po prostu może wiele rzeczy ich przerażać. Mhm. Ja na przykład, gdy pierwszy raz się wybierałam, to nawet wzięłam tabletki do odkażania wody, bo odczuwałam taki strach. Teraz się okazuje, że oczywiście nie można pić wody z kranu, bo nasza flora bakteryjna jest inna i może być z tym problem, ale możemy kupić wodę w butelkach i nie musimy jakichś specjalnych technik stosować, żeby
to
przeżyć.
żeby
przeżyć. Są też możliwe na przykład szczepienia,
warto przemyśleć.
To jest po prostu wybór każdego z nas. Ja tam napisałam, jak uzasadniam ten wybór. Oczywiście informacje, o których mówiliśmy na początku, jak można dolecieć i takie bytowe, może jak można się przemieścić, jakie są różne środki
transportu.
Czyli wiele cennych porad. Wszystkie możliwości, które są dla nas dostępne. Nie ma czegoś, nawet możemy jeździć po niewłaściwej stronie dla nas, Europejczyków. Na drodze, gdzie jednocześnie się wyprzedza autobus, tuk-tuk, motor i rower.
I kto ma pierwszeństwo.
Także, więc życzę szczęścia.
Dokładnie. Jeszcze tylko wspomnę, że pani blog nazywa się Taste of Sri Lanka. Gdyby tutaj ktoś chciał wyszukać, to żebyśmy tutaj podali tą nazwę. Rozmawiałyśmy już odnośnie religii, odnośnie zabytków, trochę o przyrodzie. Natomiast Sri Lanka też wielu osobom kojarzy się z pięknymi plażami, na których można odpoczywać w cieniu palm. Czy możemy też o tym coś powiedzieć? Na przykład, który region warto wybrać, jeżeli chodzi o taki wypoczynek typowo na plaży w hotelu?
Chyba najbardziej rozwiniętym turystycznie rejonem jest zachodnie i południowe wybrzeże. I tam jest też najwięcej plaż, które jest wybieranych przez polskich turystów. Ponieważ znajdują tam hotele przy samych plażach, znajdują też różne rozrywki typu na przykład sporty wodne, surfing, windsurfing, na półwyspie Kalpitia są plaże i zatoczki, gdzie turysta może skorzystać z kitesurfingu. Po drugiej stronie, na wschodnim wybrzeżu jest bardzo znane miejsce, nazywa się Arugam Bay, gdzie wszyscy surferzy z całego świata przyjeżdżają.
Ze względu na warunki tam panujące, tak?
Tak, ze względu. I one są, to miejsce jest jakby aktywne wtedy, kiedy na zachodzie i południu pada deszcz.
No to też cenna informacja.
Teraz możemy na przykład nawet na rafting się zapisać, możemy podróżować po zatoczkach i lagunach kajakiem. Możemy wybrać się na głębinowe nurkowanie. Możemy snorkować. Jest przy właśnie półwyspie Kalpitia jest jedna z najpiękniejszych raf koralowych, którą warto zobaczyć. Także oprócz leżenia na plaży, ta możliwość aktywności jest bardzo duża. Należy też wspomnieć o północy. Tam plaże może nie są tak bardzo atrakcyjne turystycznie, niemniej jednak są też bardzo piękne. I na przykład Casuarina Beach na północy jest bardzo piękną. Byłam dwa lata tam temu, żeby to sprawdzić.
Tak? I potwierdza
pani. I potwierdzam, że warto. I te plaże przede wszystkim nie są takie tłumne. Nie ma tylu turystów.
Bardziej kameralnie po prostu tam jest.
Bardzo piękne plaże też są na wschodzie, tam w okolicach Nilaveli, Trincomalee. Więc tam są szerokie, piaszczyste, można spacerować bez końca i też są mniej uczęszczane. Są też plaże na północnym wschodzie, gdzie znajdują się wydmy, więc w ogóle linii brzegowej Sri Lanki jest 1340 kilometrów. Większa część jest piaszczysta, więc nawet w pobliżu Colombo, w Mondlawinia jest piękna plaża. Ostatnim razem oglądałam tam zachód słońca, więc nawet jeśli ktoś jest blisko już lotniska i jeszcze chciałby zażyć plaży, to na
to
przykład tutaj albo plaża w Negombo na ostatni dzień przed wylotem jest bardzo dobrym rozwiązaniem i bardzo dobre miejsce można sobie znaleźć na ten jeden dzień. Także palma,
wszystko, czego trzeba do wypoczynku jest.
Huśtawka. Mówię tutaj o wszystkich tych zdjęciach, które stają mi przed oczami.
Takich instagramowych tak zwanych, tak. prawda? Tutaj,
więc to wszystko jest jak najbardziej.
Też to tam znajdziemy na tej wyspie.
Chcemy mieć na Instagramie takie zdjęcie, jak wszyscy ze Sri Lanki mają.
Też, to bez problemu to miejsce
też
odnajdziemy.
Je odnajdziemy.
Też uda się je zrobić.
Tak. Na plażach są też miejsca, gdzie na przykład wylęgają się żółwie. Oczywiście są to
chronione
miejsca. Niemniej jednak są takie plaże na południu wyspy. Nawet Park Narodowy Yala jest, jedna jego część graniczy z oceanem. Także nawet, nie wiem, płynąc katamaranem, możemy zobaczyć Lamparta wylegującego się na skalę przy...
Musi być piękne, niesamowite wrażenie.
Przy brzegu. Czy wychodzącego z zarośli słonia. Jest tyle naprawdę walorów tej wyspy, że nie ma się co dziwić, że Adam Asmyk tak ciągle wspominał o tym raju.
I nie tylko on, prawda?
I nie tylko on.
O czym mam nadzieję, że przeczytamy niebawem w pani nowej książce, o kolejnych tutaj osobach, które też były zafascynowane tą wyspą i które ją zwiedzały.
Tak, też taką mam nadzieję. Więcej w niej poświęciłam miejscom, opisom. Wybrałam miejsca, opisując ich walory, największe walory. Dużo jest tutaj o sztuce, o takich wizualnych wartościach, takich jak na przykład Dambula ze słynnymi malowidłami, które znajdują się na powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych i są wpisane na listę UNESCO. Więc naprawdę warto na przykład po pojechać do Dambuli, zakupić książkę, która kiedyś tam wyjdzie.
Do czego bardzo zachęcamy, do tej książki też zachęcamy.
Książkę i po prostu popatrzeć na sufit, ponieważ ja tam wyjaśniam
znaczenie tych malowideł,
mhm. więc to będzie jeszcze dodatkowa wartość mhm. przy zwiedzaniu takiego miejsca. Mm-hmm. Ponieważ zawsze miałam niedosyt, mm-hmm. kiedy byłam w Dambuli i myślałam sobie, Boże, tyle tych malowideł, a ja naprawdę nie wiem, mm-hmm. o czym one są. I postanowiłam
dowiedzieć się
i wyjaśnić to. I chcę mm-hmm. po prostu przekazać tą wiedzę innym. Mm-hmm.
Bardzo serdecznie dziękuję pani za poświęcony czas, za tą rozmowę. No i mam nadzieję, że będziemy miały okazję jeszcze może porozmawiać już przy tej drugiej książce na temat Sri Lanki, bo myślę, że jeszcze dużo tematów zapewne zostało do poruszenia.
Czuję się zaproszona.
Dziękuję serdecznie.
I bardzo mi było również miło. Bardzo obawiałam się takiego sposobu rozmowy. Byłam zestresowana, ale...
Cieszę się.
Pani miła osoba bardzo mi w tym pomogła.
Bardzo mi miło, dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
To już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się odcinek naszego podcastu, zasubskrybujcie nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl po więcej wakacyjnych inspiracji. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym odcinku. I taki świat jest piękny. Cześć!